Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Wyszło jak zwykle. Rozbrajająca historia Polski. Autor Krzysztof Pyzia. Czyta Przemek Corso. Nagrania Audio Tales. Wstęp. Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Cesarz Francuzów Napoleon I. Bonaparte. Gdy przyjrzymy się polskiej historii, szybko dojdziemy do wniosku, że nic jej lepiej nie opisuje niż słowa nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. I nie chodzi wcale tylko o przeszłość polskich piłkarzy, czy w ogóle naszych sportowców. Chcąc, nie chcąc, w naszej przeszłości znajdziemy mnóstwo wydarzeń, które najzwyczajniej w świecie nie powinny mieć miejsca. Bowiem poza piękną kartą historii, nasz naród posiada również opowieść alternatywną, żywcem wyjętą z krzywego zwierciadła albo wyglądającą tak, jakby to był film Stanisława Barei. Do tego stopnia, że słowa nic się nie stało, czy chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle, można by dopisać jako kolejną zwrotkę do naszego hymnu. Przykładów z cyklu chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle, jest nad wyraz wiele. Co razem udowodnimy na dalszych stronach tej książki. Wcześniej jednak, uprzedzając wątpliwości, nie. To nie są wymyślone historie. To prawdziwe opowieści, które rzeczywiście miały miejsce w polskiej przeszłości, choć nierzadko są nieco zakurzone i nieobecne w powszechnej świadomości. Prawdą jest, że mamy mnóstwo opowieści budzących uśmiech na twarzy. Sami pomyślcie. Skoro Polska leży pomiędzy Niemcami a Rosją, to jak może być dobrze? Co gorsza, my w tej kwestii nie mieliśmy nic do powiedzenia. W końcu to nie nasza wina, a wina geografii i naszej lokalizacji, że mamy taką historię, a nie inną. Przecież nas od tych Niemiec czy Rosji nie oddzielają żadne morza ani góry. Od zawsze było tak samo. Na zachodzie czy wschodzie silny sąsiad. Do tego potęga marząca o tym, by nas podbić, zająć nasze ziemię. Od pomiędzy młotem a kowadłem. Już Norman Davis, opisując historię naszego kraju w Bożym Igrzysku, pisał: wydaje się, że ten kraj jest nierozerwalnie związany z niekończącą się serią katastrof i kryzysów, które w sposób paradoksalny stają się źródłem jego bujnego życia. Polska znajduje się bez przerw na krawędzi upadku, ale jakimś sposobem zawsze udaje jej się znów stanąć na nogi, a w dziedzinach być może bardziej istotnych niż polityka i gospodarka, przeżywać okresy rozkwitu. Z kolei inny Anglik, premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, stwierdził: niewiele jest zalet, których Polacy by nie mieli i niewiele jest też wad, których umieliby się ustrzec. Mówiąc krótko, cała polskość w pigułce. Mamy wszystko, by odnieść sukces, a mimo to często nam się nie udaje. Jak mawiają biednemu, zawsze wiatr w oczy. A skoro tego nie zmienimy, to chociaż przejdźmy przez naszą historię z uśmiechem na ustach. Udanej lektury. Krzysztof Pyzia. krzysztof@pyzia.pl. Seksu nie będzie. Rok 966. Wszyscy zgodnym chórem odpowiemy, że właśnie w tym roku odbył się długo wyczekiwany chrzest Polski. Ale już mało kto wie, co jeszcze się wówczas wydarzyło. A wiedzieć warto. To właśnie wtedy niewiasty mające naście lat lądowały w łóżku ze swoimi mężami i nikt nie widział ku temu przeciwwskazań. Jednak nie wszystkim było to na rękę. Po pierwsze, kobiety nie miały zbyt dużego wyboru. Gdy ich ojciec zadecydował, że poślubią danego księcia albo króla, to mogły jedynie przytakiwać. W tamtych czasach zjawisko odmawiania ojcu nie było znane. By być choć z pozoru obiektywnym, dodam, że już wtedy można było dostrzec równość płci. Mianowicie, mężczyźni podobnie nie mieli wielkiego wyboru i musieli prosić o rękę nie te księżniczki, które wpadły im w oko, tylko te, które miały wpływowych rodziców i solidny posag. Nazwijmy rzecz po imieniu. Czasy w okolicach chrztu Polski i późniejsze stulecia nie były okresem, w którym szczególnie przykładano wagę do takich pojęć jak uczucia, zauroczenie czy, nie daj Boże, miłość. Tutaj było wszystko jasne i klarowne. Wróćmy jednak do rzeczy ważnych, a jednocześnie poważnych, choć dla wielu w pewnych aspektach tylko z pozoru. Niewątpliwie chrzest Polski jest uznawany za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Ważniejsze są tylko mecz piłkarzy na Wembley, który zremisowali z Anglikami w 1973 roku i pojechali na Mistrzostwa Świata, premiera samych swoich w 1967 roku, drugie miejsce Edyty Górniak na Eurowizji w 1994 roku i kilka innych, pisząc już serio, naprawdę istotnych wydarzeń. Tymczasem chrzest był wyjątkowo istotny, a skończył się, no wiecie, w stylu nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Nasz pierwszy, historyczny władca Mieszko I rozbudował państwo Polan, przyłączając do niego Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Pomorze. Mieszka kojarzą chyba wszyscy. Tym bardziej, że chodzi o tego, który był pierwszy. I uprzedzając wątpliwości, nie chodzi o cukierki znanej firmy o tej nazwie. Tu należy się śmiech z sitcomu. W każdym razie, Mieszko I parł do chrztu z czeskich rąk, bo dzięki temu Niemcy nie mogliby już nas atakować pod pozorem nawracania i walki z pogaństwem. Nawiasem mówiąc, Niemcy nie mogliby nas atakować. Nawet dzisiaj brzmi to mało wiarygodnie. Dlatego też w trosce o dobro naszej i swojej krainy postanowił wziąć za żonę czeską księżniczkę Dobrawę. Ta miała mu dawać korepetycje z chrześcijaństwa, aby wreszcie, razem ze swoim ludem, Mieszko mógł przyjąć chrzest. Do ślubu z Dobrawą doszło w 1965 roku. Z perspektywy Mieszka, pierwszy problem niestety pojawił się już w noc poślubną. Dobrawa postanowiła, że do konsumpcji małżeństwa nie dojdzie. Nie wiemy, jakie były tego powody. Gdybyśmy przyjęli współczesny tok myślenia, to pewnie wyglądałoby to tak. Strasznie śmierdzisz piwem. Nic z tego dzisiaj nie będzie. Albo ledwo trzymasz się na nogach, idź już spać. Lub Mieszko, głowa mnie boli, mam migrenę. Ewentualnie nie ogoliłeś się.
Ale ja noszę zarost.
Nieważne, idźmy już spać, bo późno.
Ale mi się nie chce spać, wolałbym coś porobić. Najlepiej z tobą.
To weź sprawy w swoje ręce i porób sobie sam. A, i nie siedź tylko za długo i zgaś świeczkę, jak będziesz zasypiał. Prąd ostatnio zdrożał, trzeba oszczędzać. Mam w głowie jeszcze jedną wersję. Seksu nie będzie.
Co? Dlaczego dopiero teraz mi to mówisz?
Który wariant jest najbardziej prawdopodobny? Zadecydujcie sami. Tak czy inaczej, część historyków uważa, że brak konsumpcji związku jest żywym dowodem na to, iż Dobrawa już na wstępie próbowała szantażować swego świeżo upieczonego męża. Inni zaś uważają, że wręcz przeciwnie. Chciała, aby Mieszko wyszedł na ludzi i wyplenił z siebie pogaństwo. W każdym razie Dobrawa starała się być asertywna i już pierwszej nocy powiedziała Mieszkowi stanowcze nie. Książę, który według legendy urodził się ślepy i wzrok odzyskał mając dopiero 7 lat, akurat tego nie przewidział. Poza tym miłość w końcu jest ślepa. Jakby tego było mało, zanim Mieszko pojął za żonę Dobrawę, miał aż 7 nałożnic. Wiem. To bardzo dużo. Gdzie tu równość płci, ja się pytam. Dlaczego nie jedna kobieta i 7 facetów? Ale inni szli o krok dalej. I tak na przykład frankijski kupiec Samon, w VII wieku twórca i władca państwa słowiańskiego na obszarach dzisiejszych Czech, Słowacji, południowych Niemiec, Austrii, Węgier i południowo-zachodniej Polski, miał aż 12 żon. Dlaczego u Mieszka było ich akurat 7? Podobno wśród Słowian obowiązywała zasada, że można mieć maksymalnie tyle kobiet. Już teraz rozumiem, dlaczego mawia się w naszym kraju o szczęśliwej siódemce. Nawiasem mówiąc, ta siódemka jest w naszym życiu obecna od najmłodszych lat. Zastanówmy się. Gdy byliśmy mali i rodzice opowiadali nam bajkę, to za iloma górami i za iloma lasami żyła sobie księżniczka? No właśnie, za 7. A w ile dni wszechmocny miał stworzyć świat? W 7. Choć tego ostatniego dnia odpoczywał. Zresztą w Biblii 7 jest przedstawiana jako liczba doskonała, bowiem łączy 4, symbolizującą ziemię i ciało, oraz 3, będącą znakiem duszy i nieba. Ciekawe tylko, czy 7 grzechów głównych ma coś wspólnego z 7 żonami. Wróćmy do Mieszka I. Miał on 7 żon, albo nałożnic. Nie wiadomo, czy wszystkie były jego żonami. Pewne jest tylko, że wszystkie były ubrane w ciepłe futra, skrywające pod spodem jędrne ciała, udekorowane bursztynowymi wisiorami. I oto pojawiła się Dobrawa. Początkowo nasz władca planował, aby czeska księżniczka była jedną z tych 7 żon, ale tą pierwszą, najważniejszą. Pierwsza z 7. To dobrze brzmi. Niestety, Dobrawa, słysząc to, prawie się zadławiła knedlem albo innym czeskim jadłem. Mieszko musiał więc odprawić z kwitkiem swoją szczęśliwą 7. To jednak miało miejsce prawdopodobnie tylko w teorii. Otóż któregoś dnia Dobrawa wyszła na pole, by szukać męża. Zapewne chciała go zawołać na obiad, by zjadł, póki jeszcze ciepły, lecz Mieszka znaleźć nie mogła. Już miała wracać do środka swej chaty, gdy usłyszała jakieś osobliwe piski, wymieszane z odgłosami śmiechu i podniecenia. To były już czasy, gdy tamtejsi ludzie uwielbiali banie. Siadali w drewnianym pomieszczeniu z kamiennym piecem, rozpalali go do czerwoności, polewali żar wodą, by pojawiło się multum pary, a z ludzkich ciał spływało mnóstwo potu. I to właśnie z takiej bani dobiegały te odgłosy. Dobrawa, jak na czujną żonę przystało, postanowiła wejść do środka. Spotkała tam swego ukochanego, a wraz z nim 7 nałożnic. Pojawił się wtedy problem. Otóż Dobrawa przyłapała Mieszka na gorącym uczynku, jak mawiają oczytani, in flagranti. Gdy weszła do bani, zobaczyła na własne oczy, że Mieszko też wszedł, a właściwie wchodził i wychodził, bez wchodzenia w szczegóły, rozumiecie pewnie, o co chodzi. Nie wiadomo, jak się zakończyła ta historia, choć nie trudno to przewidzieć. Po czymś takim Dobrawa na pewno nie zaprosiła owych 7 pań na obiad. Tym bardziej, że, co już zdążyliśmy ustalić, nie miała tyle jedzenia. Dobrawa, wstępując w związek małżeński z Mieszkiem, musiała też być solidnie zszokowana, gdy zaczęto jej opowiadać o tym, jak wygląda wesele w pogańskim stylu i czego powinna się spodziewać. Kto wie, może to właśnie te opowieści sprawiły, że z poślubnej nocy nic nie wyszło. Postawcie się na jej miejscu. Wyjeżdżacie z Czech, tęsknicie za czeskimi knedlikami, czeskim gulaszem, smażonym serem, niezliczonymi ilościami zjadanej kapusty i jeszcze czeskim piwem. Tymczasem otoczenie waszego przyszłego męża dopytuje was o to, czy w trakcie wesela będą pokładziny. Jakie znowu pokładziny? Jest wam nieco trudno. Języki podobne, a jednak inne. Poza tym, gdy zaczyna do was docierać, czym są te pokładziny, dochodzicie do wniosku, że wolicie tego nie rozumieć. A najlepiej byłoby zadzwonić do prawnika i zapytać, czy da się jeszcze odstąpić od umowy. Telefonów niestety nie ma, kości zostały rzucone, trzeba więc dalej w to brnąć. Dlatego mówicie swojemu mężowi stanowcze nie w kwestii seksu. Na jej miejscu zrobiłbym podobnie. Jeśli jeszcze nie wygooglowaliście, czym były pogładziny, śpieszę z wyjaśnieniami. Oto w trakcie biesiady świeżo upieczona para miała się przytulać i takie tam, bez owijania w bawełnę, mieli uprawiać coś zaczynającego się na se i kończącego się na ks. na oczach zgromadzonych biesiadników, albo w wersji light w obecności krewnych młodej pary. Ten rytuał zwieńczony pokazaniem zakrwawionej pościeli czy ubrań panny młodej, będących potwierdzeniem jej dziewictwa i zarazem znakiem, że bogowie przyjęli krwawą ofiarę, był dopełnieniem, a właściwie kropką nad i, jeśli chodzi o zawarcie małżeństwa. Gdy zaś krwi nie było, biesiadnicy rozpoczynali rozróbę. Leciały garnki, szklanki, a rodziny okrywały wstyd i hańba. Ale i na to nasi mieli swoje sposoby, tym bardziej, że krwi oczekiwano nie tylko od dziewic, ale w ogóle od panien młodych, będących przecież nierzadko wdowami. Polacy, a właściwie na początku Polanie, problem ten rozwiązywali dość prosto. Wystarczyła chwila nieuwagi, by przyjaciel rodziny podmienił prześcieradło tuż przed rytuałem na gotowe, w sensie już zakrwawione. Innym rozwiązaniem było podawanie ukradkiem krwi, którą pani młoda mogła w dogodnym momencie rozlać. Najgorzej jednak było, gdy kobieta trafiała na wojownika, chcącego maksymalnie pokazać swą męskość. Wówczas często nie były potrzebne żadne przekręty, bowiem kobieta przez seksualną agresję swego partnera była poraniona aż do krwi w okolicach intymnych. Jednak nawet wtedy dworzan cieszył widok krwi, choć nie wiem, czy było się z czego cieszyć. Dla ówczesnych tak. W końcu bogowie przyjęli krew w ofierze. Dzisiaj, na szczęście, można coś takiego zaklasyfikować jako gwałt i ścigać. W każdym razie, pokładziny to nie był polski wynalazek. Działo się to jeszcze w wielu miejscach Europy, długo po Mieszku, w czasach feudalnych, gdy byli parobkowie, dziesięcina i lenno. Sarmaci również dobrze znali te zwyczaje. A co z zagranicą, którą zawsze uważamy za coś lepszego? Tak jak te słynne niemieckie proszki i w ogóle niemiecka chemia. Podobno u naszych zachodnich sąsiadów jeszcze w XVII wieku dochodziło do pokładzin. Zresztą, jak pokazuje historia, u nich wyrzut agresji i brutalności pojawiał się także w kolejnych stuleciach. Ale uspokajam. Jest też szczęśliwe zakończenie tej miłosnej historii. Według kronikarza Galla Anonima, Mieszko ostatecznie tak bardzo zakochał się w dobrawie, że postanowił rozstać się ze swoim 7-osobowym haremem. Miał się tak bardzo zauroczyć dobrawą, że wolał ją niż 7 piękności. Czy tak było naprawdę? Trudno ocenić. Tym bardziej, że pisze o tym jakiś anonim, najpewniej mnich zachęcający do kultywowania cnót chrześcijańskich. Swoją drogą dobrawa chciała być świętsza od papieża i nawracać Mieszka na chrześcijaństwo, gdy tymczasem sama była prawdopodobnie wdówką lub, co ciekawsze, rozwódką. Przy okazji Mieszka. Wszyscy wiemy ze szkoły, że ze związku Mieszka z Dąbrówką, znaną również jako Dobrawa, zrodził się Bolesław, późniejszy pierwszy koronowany władca Polski. Jak zwykle uczymy się tylko o facetach, a zapominamy o kobietach. Gdy tymczasem z tego samego małżeństwa na świat przyszła jeszcze Świętosława, o której w szkole zapomnieliśmy, Sygryda Storada, bo tak właśnie była nazywana za granicą, została dzięki mężom, uwaga, królową Szwecji, Danii, Norwegii i jeszcze Anglii. 4 korony. Jak je nosić jednocześnie na głowie? A do tego była matką królów Anglii, Danii i Szwecji. Sporo osiągnięć jak na osobę, o której się w ogóle nie mówi na lekcjach, prawda? W każdym razie w późniejszych latach rozpisywano się o niej w kronikach historycznych i nordyckich sagach. Co prawda przez drugiego męża, króla Danii i Norwegii, została wypędzona i schroniła się u boku Bolesława Chrobrego, jednak gdy mąż zmarł, jej synowie przyjechali do Polski, by prosić matkę o powrót do Danii. Jak ostatecznie skończyła, trudno powiedzieć. Niestety, żadne polskie źródła nawet nie potwierdzają tego, czy Mieszko I miał córkę. Co gorsza, badacze mają wiele wątpliwości związanych z tymi opowieściami o Świętosławie. No tak, ci naukowcy zawsze muszą wszystko popsuć. Dobrawa zmarła już około 977 roku. W tej sytuacji Mieszko I znalazł sobie nową żonę. Nie dość, że dotychczas mniszkę mieszkającą w klasztorze, to jeszcze Niemkę, Odę Dytrykównę. Co sprawiło, że zamiast jakiej Słowianki wybrał Germankę? Wszystko przez politykę. Król niemiecki, a potem cesarz Otton II, potrzebował wsparcia Mieszka, a ten z kolei powiedział, że dostanie je, gdy on pojmie za żonę córkę margrabiego Marchii Północnej. Dodajmy, że była to nie tylko randka w ciemno, ile małżeństwo w ciemno. To nie jest tak, jak myślicie, że wszyscy wokół opowiadali o Odzie, jaka to ona piękna, dlatego nasz król zażyczył sobie jej ręki. Po prostu Mieszko postawił sprawę jasno. Bierze w ciemno Niemkę albo nici ze wsparcia. Ona zaś w kolejnych latach urodziła mu córkę i trzech synów. A co z jej urodą? Powiem tak. Złośliwi mówią, że nie ma brzydkich kobiet. Jest tylko niewystarczająca porcja wina. Pewnie to i racja. Zresztą tyczy się to także facetów. Przecież z nami jest podobnie, prawda? Summa summarum, chcieliśmy dobrze, ale nie do końca tak wyszło. To był niezbyt udany początek. Niby z jednej strony nasze państwo zagościło na mapach Europy, z drugiej jednak musiało to wyglądać niezbyt atrakcyjnie w oczach Czechów. Przyjechała ta cała dobrawa, patrzy, a tu kochanki, wokół Mieszka istny tłum, jeszcze te nieszczęsne pokładziny. Ale spokojnie. Jak już zdążyliśmy ustalić, ostatecznie dobrawa dała potomka w postaci przyszłego króla Bolesława Chrobrego. Czyli w sumie nic się nie stało. Jako że na ogół historie powinny kończyć się szczęśliwie, tak będzie i tym razem. Otóż chrzest dał nam wiele dobrego. Kościół wysłał na nasze ziemię swoich duchownych, dzięki czemu miał kto prowadzić kancelarię Mieszka, a państwo polskie weszło do grona królestw i księstw chrześcijańskiej Europy. Poza tym było jeszcze wiele zalet, które przyszły wprost z chrztem. Dzisiaj pozostaje tylko wierzyć, że tak właśnie z tym chrztem i całą wiarą było. Kupiec i podróżnik Ibrahim ibn Jakub pisał w X wieku o Słowianach. Kobiety ich, kiedy wyjdą za mąż, nie popełniają cudzołóstwa, ale panna, kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i zaspokaja u niego swoją żądzę. A kiedy małżonek poślubi dziewczynę i znajdzie ją dziewicą, mówi do niej, gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, kto by wziął twoje dziewictwo. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej. Źródło T. Kowalski. Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przykładzie Albekriego. Pomniki dziejowe Polski, seria druga, tom pierwszy, Kraków, 1946 roku, strona 50. Cała prawda o Odzie. W czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żąd tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres Wielkiego Postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swojego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż jadła ona mięso w okresie jednego Wielkiego Postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się przed chwilą, czytelniku, o jej przewinie, zważ teraz, jaki owoc wydała jej zbożna intencja. Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, którego tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawicze namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast, w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą, poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane. W poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej. I cieszył się wspomniany mąż i szlachetna jego żona z ich legalnego już związku, a wraz z nimi radowali się wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem zawarli małżeństwo. Źródło: Kronika Titmara. Wydanie i przekład M.Z. Jedlicki, Poznań 1953 roku, Księga 4, rozdział 55, strona 214. 1018. Najcenniejszy miecz, który gdzieś nam się zapodział. Ta historia zaczyna się nad wyraz pięknie. W 1018 roku Bolesław Chrobry uderza w Złotą Bramę w Kijowie, stolicy Rusi, po czym właśnie przez nią wjeżdża do grodu, by dać wyraz, że w tym momencie zdobył to miejsce. Miecz staje się przez to nieco nadszczerbiony. Jednak nasz władca, wówczas jeszcze nie król, uznaje, że to wyjątkowo szczęśliwy miecz. Do tego stopnia, że późniejsi władcy zabierali go ze sobą na wyprawy. Skoro przyniósł szczęście, to czemu nie? Kronikarz, dość znany, choć, jak zdążyliśmy ustalić, nieco anonimowy, czyli Gal Anonim, pisał wtedy: i dobywszy miecz z pochwy, uderzył nim w Złotą Bramę. Gdy zaś ludzie jego się dziwili, czemu to czyni, wyjaśnił im to ze śmiechem i wcale dowcipnie, tak jak o tej godzinie Złota Brama ugodzona została tym mieczem, tak najbliższej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów, której mi dać nie chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesławem w łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden jako nałożnica, aby pomszczona została zaś w ten sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś ku obeldze i hańbie. Z kolei w nieukończonej Kronice Wielkopolskiej, również ukazującej dzieje naszego kraju, napisano: miał on otrzymać od anioła miecz, który z pomocą boską zwyciężał wszystkich swoich przeciwników. Ten miecz aż do dziś przechowuje się w skarbcu kościoła krakowskiego. Królowie polscy, wyruszając na wyprawę, mieli zwyczaj nosić go i zawsze z nim triumfowali nad wrogiem. Miecz króla Bolesława, dany mu przez anioła, nazywa się Szczerbiec, dlatego że na wezwanie anioła, przybywszy na Ruś, pierwszy uderzył nim w Złotą Bramę, która zamyka gród kijowski. Od tego uderzenia miecz poniósł niewielką stratę, którą w polskim zwie się Szczerba, i stąd nazwa Szczerbiec. Co więcej, wszyscy polscy królowie, począwszy od przywołanego Bolesława Chrobrego, mieli być koronowani wspomnianym mieczem. Szczerbiec możecie dziś oglądać na Wawelu. To jedno z nielicznych insygniów królów polskich, które przetrwały epokę rozbiorów. Piękna rzecz. Waży 1,3 kg, ma prawie 100 cm. Jest tylko jeden problem. Ale o tym za chwilę. Jak myślicie, jeśli był to tak cenny miecz, to co się z nim mogło dziać? Wiadomo, pilnował go tabun rycerzy czy strażników, nie spuszczano go z oka ani na chwilę. O, taki cenny skarb trzeba było dbać. Tu jednak pojawia się problem. Mianowicie któryś z naszych władców, uwaga, zgubił Szczerbiec. Do teraz się głowię i nie mam pojęcia, jak mogło do tego dojść. Rozumiem, gdyby królowi z sakwy wypadło kilka dukatów, ale taki metrowy miecz? Jak można było nie zauważyć, że się go zgubiło? Nosisz na pasie miecz schowany w pochwie. Waży prawie 1,5 kilograma. Nagle go nie masz i się nie orientujesz? To chyba musiało się stać po jakiejś popijawie. W takiej sytuacji, podobno, znajomy mi mówił, człowiek jest mocno znieczulony i w pewnym momencie jest mu wszystko jedno. Prawdopodobnie któryś z władców wypił o kilka kielichów wina za dużo, a co się dalej działo, można tylko zobaczyć oczami wyobraźni. Może jakiś władca słyszał od swego błazna: co za piękny miecz!
Tak? No to go sobie weź!
I mu dał. Albo była popijawa z innym księciem i nasz król wypalił:
ja cię szanuję tak bardzo, że dam ci coś, co najcenniejsze.
Żonę? Wawel?
Nie. Szczerbiec.
Tu pojawiło się rozczarowanie.
Królu, ale ten miecz jest nadszczerbiony, taki wybrakowany prezent mi dajesz. Jak ja cię szanuję. Trzymaj i nie marudź.
W każdym razie, dalsze losy zaginionego miecza są nieznane. Do tego stopnia, że nowy szczerbiec sprawił sobie Władysław Łokietek. Tak, ten, który był tak niski, że złośliwi nazywali go Karłem, i ten, który miał problemy z krakowskimi mieszczanami niemieckiego pochodzenia. To właśnie oni, krakowiacy z niemieckimi znaczkami w nazwiskach, z wójtem Albertem na czele, podjudzali lokalną ludność, co bardzo zdenerwowało Łokietka. Do tego stopnia, że wszystkim buntownikom kazało zrobić test z tego, czy są prawdziwymi Polakami. Musieli prawidłowo powtórzyć takie słowa jak koło, miele, młyn i na koniec soczewica. Trzeba przyznać, że dla Niemców nie była to prosta sprawa, ale musieli się starać, bo ten, kto oblał test, był skazywany na śmierć. Miejmy nadzieję, że w przypadku skazania mogli sobie na ostatni posiłek wybrać coś innego niż soczewice. Wróćmy jednak do szczerbca. Łokietek zamówił sobie nowy szczerbiec i później już było nieco lepiej. Nikt go nie zgubił, o czym świadczy to, że jest eksponowany na Wawelu i to właśnie nim mieli się później koronować polscy władcy. Którzy konkretnie? Historycy spierają się o to od lat. Część z nich uważa, że pierwszy do koronowania się wykorzystał szczerbiec Łokietek. Inni twierdzą, że jego pierwszym właścicielem był książę krakowski mazowiecki Bolesław Kędzierzawy. Na pocieszenie dodam, że prawda pewnie leży zgoła gdzie indziej. Opowieść o mieczu koronacyjnym używanym przez wszystkich, od chrobrego począwszy, jest dzisiaj uznawana za legendę. Nie wiadomo, kto pierwszy miał ten miecz i czy w ogóle było co zgubić. A tak swoją drogą, patrząc na to z perspektywy czasu, nie dziwię się, że któryś król czy książę zgubił miecz. Gdybym sam miał taki nadszczerbiony, to też bym wolał przypadkiem go zgubić i zamówić sobie nowy. Co to byłby ze mnie za król z nadszczerbionym mieczem? Król z wyprzedaży czy co? Nieco inny poczet królów Polski. Poznacie teraz wyjątkowych monarchów Polski. Ich twarz będzie przepasana niezbyt przewidywalnymi historiami, a to, co zastaniecie w ich opowieściach, może bawić, ale też przerażać. Ale spokojnie. Jak się u nas mawia po porażkach, nawet dobrze wyszło. Bolesław Chrobry. I tak, Bolesław Chrobry, szczęśliwy ojciec siedmiorga dzieci, znany był z tego, że niczym w lokomotywie Juliana Tuwima jego ciało można było opisać słowami: ciężki, ogromny i pot z niego spływa. Ba, był tak spasiony, że gdy siadał na konia, to ten podobno prawie padał z przeciążenia, niczym winda, do której wtłoczył się tuzin ludzi. Co więcej, gdy Chrobry wchodził do karczmy, to zamawiał tylko dla siebie korytko dla dwojga, a to było tylko na pierwsze danie zamiast zupy. Do tego był nad wyraz wierzący, tak bardzo dbał o to, by jego poddani przestrzegali zasad chrześcijaństwa, że jeśli ktoś jadł mięso w piątek, to za karę nakazywał takiej osobie wybić zęby. Już teraz wiecie, skąd się wzięło powiedzenie: zjeść na czymś zęby. Ach, jeszcze jedno. Za jego panowania zdrady małżeńskie też były niezbyt mile widziane.
Jeśli kto spośród tego ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, spotyka go natychmiast następująca kara. Prowadzi się go na most targowy i przymocowuje doń, wbijając gwóźdź poprzez moszne z jądrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż i pozostawia mu się trudny wybór: albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała.
Te słowa zapisał niemiecki kronikarz, a jednocześnie biskup, Dietmar z Merseburga. A jak już historia pokazała, warto stosować wobec Niemców zasadę ograniczonego zaufania. Kojarzycie ją pewnie z kursu na prawo jazdy. Jednak jeśli założymy, że słowa tego Niemca, antypolaka, gdzie tylko mógł, to nam dowalał w swoich pismach, są prawdziwe. Nie musimy na stałe tego zakładać, ale załóżmy tak chociaż na moment, to czyny chrobrego nijak się mają do tego. Tajemnicą Poliszynela jest, że nasz władca miał mieć kilka żon, a do tego miał zgwałcić ruską księżniczkę Przedsławę, o czym będzie szczegółowo nieco później. W każdym razie tego robić nie powinien. Co więcej, w późniejszym okresie miał ją uprowadzić i uczynić jedną ze swych kochanek, o zdanie naturalnie nie pytając. Jak widać, władca wychodził z założenia, że są równi i równiejsi. Król się znalazł. Mieszko II. Inny monarcha, Mieszko II Lambert, syn Bolesława Chrobrego, dość szybko musiał uciekać do Czech, gdzie stał się królem bez jaj. I to dosłownie. Niestety, jak donosił Gal Anonim w czeskim Lochu, rzemieniami skrępowali mu genitalia do tego stopnia, że nie mógł już płodzić potomstwa. Prawdopodobnie była to zemsta Czechów za to, że Chrobry oślepił wcześniej czeskiego księcia Bolesława Rudego. W tej kwestii nic więcej nie będę dodawał. Jak widać, nie zawsze byliśmy tacy mocni, jak się nam zdawało. To krótka, a właściwie wykastrowana z objętości historia. Władysław Herman i jego synowie. Książę Władysław Herman miał dwóch synów, starszego Zbigniewa i młodszego Bolesława Krzywoustego. Synowie za życia ojca tworzyli sojusz, którego celem było podkopywanie pozycji ojca. W końcu doszło do tego, że Herman w 1099 roku oddał im właściwie całą władzę, a gdy zmarł w 1102 roku, to prawdopodobnie zgodnie z jego wolą kraj podzielono na dwa fragmenty. Mazowszem i Wielkopolską miał rządzić Zbigniew. Krzywousty zaś miał wziąć Śląsk i Małopolskę. No i teraz się zaczęło. Bracia zaczęli między sobą walczyć. Konflikt zaszedł tak daleko, że Zbigniew poprosił o zbrojną pomoc niemieckiego króla Henryka V. To był błąd. Nie od dzisiaj my, Polacy, wiemy, że odwiecznych wrogów o pomoc prosić nie wypada. Zbigniew jednak tego nie wiedział. Pewnie opuścił w szkole te lekcje historii. Krzywousty odparł więc atak niemieckiego króla, a brat Zbigniew musiał ponieść srogą karę. Został oślepiony. Jak dokładnie? W tamtych czasach wyrywano gałki oczne razem z powiekami. Jeśli jednak skazany był w stanie otworzyć oczy, miłościwie wyrywano tylko gałki, a powieki zostawały. Jak to wyglądało w tym przypadku? Trudno przewidzieć. Krzywousty również był nieco zaskoczony. Z powodu oślepienia brata arcybiskup gnieźnieński Marcin, prywatnie sojusznik brata Zbigniewa, nałożył na księcia ekskomunikę, a ten w ramach pokuty miał przez 40 dni pościć, po czym ujrzał przebaczenie na twarzy Zbigniewa. No tak, miał prawo ujrzeć. Jego nikt nie oślepił. Ciąg dalszy był taki, że Bolesław, nauczony doświadczeniem, gdy musiał się szarpać z rodziną o władzę, postanowił, iż jego synowie tego unikną. Tutaj warto zaznaczyć, że stanął przed nie lada wyzwaniem. Miał do wyboru albo wydziedziczyć trzech ze swoich czworga synów i rozpętać wojnę domową, albo w testamencie podzielić państwo pomiędzy nich i mieć święty spokój aż do śmierci. A po nim choćby potop. Wybrał ten drugi wariant. I tym sposobem przez kolejne blisko 200 lat polscy książęta walczyli ze sobą o prymat i ziemię. Przez moment nawet pojawiło się światełko w tunelu w sprawie zjednoczenia ziem polskich. Nie myślcie jednak, że to nasi za tym stali. Co to, to nie. To czeski król Wacław II Przemyślida, który zajął Małopolskę, później dorzucił Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze Gdańskie i tak krok po kroku doszedł w 1300 roku do godności króla Polski. Zgodnie z zasadą, gdzie dwóch się bije, tam trzech ci korzysta, chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Nic się nie stało, Herman. Nic się nie stało. Bolesław Krzywousty. Bolesław Krzywousty. Co drugi Polak podobno uważa, że był on królem, a to nie jest prawdą. Prawdą jest za to informacja, że chcąc dorwać się do koryta, czyli chcąc przejąć władzę, najpierw odgonił od siebie brata, a później na wyraźne życzenie Krzywoustego jego brat stracił go z oczu, czyli został oślepiony. Ot, typowa historia w myśl mojej ulubionej zasady, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na obrazach. Więcej pisać na ten temat nie ma co. Oślepił brata i żadne lamenty już tego nie zmienią. Ot, głupia sprawa, nad którą lepiej opuścić zasłonę milczenia. Kazimierz III Wielki. Kazimierz III Wielki. Jedyny polski władca, który miał przydomek Wielki. Dlaczego? No, jakby to powiedzieć, domyślcie się. Powiem tak. Był wielkim bigamistą. Miał także wiele kochanek i w pewnym momencie aż 3 żony, z czego tylko jedna była oficjalna. Znaczy już mówiłem, że trzecią żonę, niejaką Jadwigę z Żagania, poślubił w 1365 roku na podstawie podrobionych dokumentów papieskich? Kolejny dowód na to, że my Polacy jak chcemy, to potrafimy. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Z Kazimierzem Wielkim wiąże się inna, niezbyt chlubna historia. Ten wówczas młody człowiek jako polski królewicz około 1330 roku udał się na węgierski dwór do Wyszehradu, by odwiedzić swą siostrę Elżbietę Łokietkównę, żonę króla Węgier, Karola Roberta Andegaweńskiego. Kazimierz pije, ucztuje, jednym słowem spędza czas pod znakiem hulanek i jeszcze raz seksu. Jak na polskiego kasanowe przystało, uwodzi kolejne piękności dworu. Część z nich ulega jego urokowi, inne mając świadomość, kim jest ten człowiek, boją się mu odmówić. W każdym razie idzie mu świetnie w sprawach łóżkowych. Wino, śpiew i zabawy w komnatach z zasłoniętymi okiennicami cieszą duszę i ciało przyszłego króla Polski. Ale! Schody pojawiają się w momencie, gdy jedna z dwórek królowej Elżbiety, Klara Zach, postanawia ignorować zaloty polskiego księcia. Widocznie nie robią one na niej wielkiego wrażenia. Tym bardziej, że jej ojcem jest znany węgierski magnat Felicjan Zach. To wszystko działa na naszego księcia jak płachta na byka. Kazimierz postanawia zrobić co w jego mocy, byle tylko uwieść Klarę. Jest pod ogromnym wrażeniem jej urody, prosi więc o pomoc swoją siostrę. Sam kładzie się do łóżka i udaje chorego. Typowy facet. Lekko zabolało go gardło, a już zaczyna żegnać się ze światem i pisać testament. Wtem w odwiedziny przychodzi siostra razem ze swoim dworem, w tym z Klarą. Wszyscy rozpaczają nad zdrowiem królewicza. Ten już niemalże wzywa kapłana na ostatnie namaszczenie, gdy nagle dyskretnie znika królowa Elżbieta, a wraz z nią cały dwór. Zostaje tylko Klara. Tak przedstawiają to stare przekazy. Nawiasem mówiąc, nie mam pojęcia, jak dyskretnie może zniknąć królowa i kilka czy kilkanaście dwórek, ale co ja tam wiem. W każdym razie królewicz zostaje sam na sam z Klarą i nagle cudownie zdrowieje. Czyni w jej stronę umizgi, rozpływa się nad urodą i mówi, czego to by razem nie zrobili. Klara jednak nadal stoi, słucha i nie reaguje. Kazimierz irytuje się coraz bardziej. Mówi, że gdyby się nie znali, a on spotkałby ją przy powozie, to by zapytał, czy ten powóz jedzie do Poznania. Klara nadal jest niewzruszona, gdy książę mówi, by weszła do niego pod kołdrę, bo jest zimno. W końcu Kazimierzowi kończą się argumenty i cierpliwość. Rozkazuje Klarze podwinąć suknię. a gdy ta nie chce tego uczynić, sam rozrywa pięknie tkany materiał i gwałci dziewczynę przy akompaniamencie rzewnych łez i krzyków, których ofiara nie jest w stanie powstrzymać, gdy jest już po wszystkim. A u księcia opadają emocje i nie tylko przyszły polski król nakazuje Klarze opuścić swoją komnatę. Kazimierz Wielki dopiął swego, choć było to pyrrusowe zwycięstwo. Właściwie to jedna wielka hańba. I jeszcze jedno. W tym czasie Kazimierz był już żonaty. Jego wybranką była Aldona Anna Giedyminówna. To jednak nie koniec tej historii. Król Węgier, gdy tylko o tym się dowiaduje, nakazuje obciąć członka Kazimierzowi. Sprawiedliwości musi stać się zadość. I może tak by się to skończyło, gdyby na świecie była sprawiedliwość. A że jej nie ma, Klara o wszystkim mówi swemu ojcu. Przypominam, panu Felicjanowi. On z kolei, jak przystało na każdego ojca, który ma co nosić w spodniach, wścieka się niebotycznie i postanawia zrobić porządek z gwałcicielem. 17 kwietnia 1330 roku przybywa na dwór w Budzie, gdzie zastaje rodzinę królewską jedzącą obiad. Pod wpływem emocji unosi do góry miecz i zamachuje się na króla Karola Roberta. Wówczas z pomocą przychodzi jego żona Elżbieta, siostra księcia Kazimierza, błyskawicznie zrywa się i zasłania męża swym ciałem. Miecz uderza w rękę, pozbawiając ją czterech palców. Felicjan, żądny zemsty, szuka Kazimierza. Na jego szczęście nie znajduje. A skoro tak, Felicjan postanawia zaatakować synów węgierskiego władcy, by smak zemsty był słodki. Zajście przerywa grupa rycerzy króla, którzy mordują zamachowca i ćwiartują jego zwłoki. Rozwścieczony król nakazuje rozporcjować resztki jeszcze letniego ciała Zacha i rozesłać szczątki do większych miast swego państwa, by stanowiły widomą przestrogę dla innych potencjalnych agresorów. Nie koniec na tym. Karol Robert wydaje rozkaz zamordowania całej rodziny Zachów. Klarze zostają wydłubane oczy, po czym jest ona obwożona po miastach, gdzie z mieczem przy szyi wygłasza oświadczenia, że jej ojciec był winny podniesienia ręki na władcę i przyznaje, że całemu jej rodowi należy się kara. Z kolei jej brat zostaje przymocowany sznurem do konia, a ściślej do jego ogona. Koń galopuje i ciągnie biedaka aż do momentu, gdy ten umrze. Siostrę Klary również zamordowano. Łącznie trzy pokolenia Zachów zostały skazane na śmierć. Ich majątki skonfiskowano, a każdy, kto miał cokolwiek z nimi wspólnego, musiał uciekać jak najdalej. Z perspektywy czasu najlepiej na tym wszystkim wyszedł Kazimierz. Jemu nie stało się nic, choć jego koronowana siostra straciła cztery palce u prawej ręki, a złośliwi po kątach zaczęli ją nazywać kikutą. On zaś wręcz zyskał. Został przecież później królem Polski. I gdzie tu sprawiedliwość? Nie ma jej. Jak powiedziała matka Kazimierza Pawlaka w samych swoich, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Na koniec warto dodać, że wśród historyków są wątpliwości, czy to właśnie gwałt księcia Kazimierza doprowadził do tego, że Felicjan Zach zaatakował rodzinę królewską. Spory trwają jak to w Polsce. Ot. Nic nowego. Jeszcze jedno. Wiemy, że Kazimierz Wielki wzrostem przewyższał swego ojca Władysława Łokietka, co najmniej o dwie głowy. I wcale w czasie swoich rządów taki wielki to on nie był. Taka jest opinia części historyków. Mnie w to nie mieszajcie. Pewne jest za to, że był to ostatni władca z dynastii Piastów na naszym tronie. Zapytacie, skoro był taki postawny i kochliwy, to dlaczego nie miał potomka? Świetne pytanie. Niestety nie znamy na nie odpowiedzi. Tym bardziej, że miał cztery żony, a z trzema z nich był jednocześnie związany ślubem kościelnym. Co za chichot historii. Jedyny polski król nazwany Wielkim nie miał potomka i był bigamistą. To nam ewidentnie nie wyszło. Przy okazji opowieści o Kazimierzu III Wielkim warto wspomnieć Elżbietę Pomorską. Czy ktoś o niej w ogóle dzisiaj pamięta? No właśnie. To wnuczka Kazimierza, kobieta, która miała w sobie tyle siły, że była w stanie gnieść metalowe zbroje, niczym my dzisiaj ugniatamy ciasto na pizzę. Podkowy końskie wyginała zaś z taką łatwością, jak dzisiejszym macho udaje się wygiąć biurowe spinacze. Wyobrażacie sobie, że ta dzielna babka potrafiła z łatwością zgiąć miecz? Szkoda, że za wiele się o niej nie mówi. Historycy mają szczęście, że pani Elżbiety nie ma już pośród nas. Gdyby była, pewnie porachowałaby im kości, aby przypomnieć o swym istnieniu. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.